Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Do chrześcijańskiego nonkonformizmu Benedykt XVI zachęcił przyszłych księży swej diecezji.
Spotkanie z wiarą Afrykańczyków może być dla Europy ubogaceniem, powiedział papież biskupom tych dwóch kontynentów.
Pomimo kryzysu Hiszpanie chętniej łożą na kościół.
16 lutego witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Dla Europy spotkanie z Kościołem Afrykańskim, jego wiarą i radością, którą potrafią przeżywać pomimo poważnych problemów, zawsze jest ubogacające, zauważył Benedykt XVI, przyjmując afrykańskich i europejskich biskupów na zakończenie spotkania przedstawicieli episkopatów z obu kontynentów, które odbyło się w Rzymie. Papież zwrócił uwagę na priorytety, jakie powinni zachować w swej pasterskiej posłudze tamtejsi biskupi. Wśród nich na pierwszym miejscu znajduje się rodzina, kościół domowy i pewna gwarancja odnowy społeczeństwa. To w niej przekazywana jest wiara, tradycje i zwyczaje. To również rodzina pozostaje główną kolebką powołań, zaznaczył Ojciec Święty. Szczególną uwagę zwrócił on również na młode pokolenia. Kościół musi zadbać, aby mogły one odpowiedzialnie budować swoją przyszłość. W tym kontekście papież wspomniał też o wyzwaniach, które stoją przed obydwoma kontynentami.
Czekające was wyzwania są bardzo poważne. Myślę tu przede wszystkim o obojętności religijnej, która sprawia, że wiele osób żyje tak, jakby Boga nie było. Bądź zadowala się płytką religijnością, która nie jest w stanie zmierzyć się z kwestią prawdy, ani sprostać obowiązkowi konsekwentnego życia. Dziś, zwłaszcza w Europie, ale także w niektórych częściach Afryki, odczuwa się oddziaływanie otoczenia, które jest sekularyzowane i nierzadko wrogie wierze chrześcijańskiej. Innym wyzwaniem dla głoszenia Ewangelii jest hedonizm, który przyczynił się do rozpowszechnienia kryzysu wartości w życiu codziennym, w strukturze rodzin czy w samym sposobie postrzegania sensu życia. Jesteście świadomi tych wyzwań, które niepokoją wasze sumienia jako pasterze, a także pobudzają was do odpowiedzialności. Niech was jednak nie zrażają, przeciwnie, niech te wyzwania staną się dla was okazją do nowego zaangażowania i nadziei. Tej nadziei, która rodzi się ze świadomości, że noc się posunęła, a przybliżył się dzień, bo Chrystus zmartwychwstały zawsze jest z nami.
Proszę was, abyście dali ciała swoje na ofiarę jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, co jest dobre, co Bogu przyjemne. Modlitewne rozważanie, czyli lekcja divina tych słów z listu świętego Pawła do Rzymian, przeprowadził wczoraj wieczorem papież w rzymskim seminarium duchownym z okazji jego święta patronalnego Matki Bożej Zaufania. Zwracając się do alumnów pięciu seminariów swej diecezji, Ojciec Święty przypomniał, że Bóg stworzył świat i go kocha, dając dla niego swego Syna, by stworzenie odpowiedziało na jego miłość.
Ale jest też inne pojęcie świata, kosmos, hutos, świat pogrążony w złu, w mocach zła, który jest odbiciem grzechu pierworodnego. Widzimy dziś tę moc zła w dwóch wielkich władzach, które same przez się są użyteczne i dobre, ale łatwo ich nadużyć, we władzy finansów i mediów. Obie są konieczne, gdyż mogą być przydatne, ale tak łatwo ich nadużyć, że często stają się przeciwieństwem ich rzeczywistych intencji. Widzimy, jak świat finansów może zdominować człowieka, mieć i pokazać się. Panują nad światem i go zniewalają. Świat finansów nie jest już narzędziem sprzyjającym dobrobytowi i życiu człowieka, ale staje się mocą, która go gnębi, którą trzeba niemal adorować, mamoną. Rzeczywiście fałszywym bóstwem dominującym świat. Przeciw konformizmowi poddania się tej władzy bądźmy nonkonformistami. Nie liczy się mieć, ale być. Nie poddawajmy się jej, używajmy jej jako środka, ale z wolnością dzieci Bożych.
Mówiąc o władzy, jaką stanowi opinia publiczna, Benedykt XVI przyznał, że informacja jest konieczna, ale potrzebujemy prawdy, a nie pozorów. Zalecił chrześcijański nonkonformizm prawdy, który nie jest wrogi światu, przeciwnie, jest prawdziwą miłością do świata.
Watykański budżet na bieżący rok przedstawiono na zakończonym wczoraj dwudniowym posiedzeniu Rady Kardynałów do spraw organizacyjnych i ekonomicznych Stolicy Świętej. Główny księgowy prefektury spraw ekonomicznych Stolicy Apostolskiej odczytał kolejno relacje o budżetach Stolicy Apostolskiej i gubernatoratu państwa watykańskiego.
Kardynałowie okazali niepokój sytuacją powszechnego kryzysu. Nie oszczędza on watykańskiego systemu ekonomicznego w całości, a zwłaszcza Stolicy Apostolskiej, dla której głównym źródłem wsparcia są dobrowolne, często anonimowe ofiary wiernych. Członkowie Rady wyrazili im głęboką wdzięczność. Z uznaniem spotkały się też wysiłki podejmowane celem stałego ulepszania administracji dobrami i zasobami Stolicy Apostolskiej.
Już niebawem Rada Europy oceni, czy procedury i mechanizmy państwa watykańskiego są wystarczająco zabezpieczone przed praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Instytut Dzieł Religijnych przygotował 250-stronicowy raport, który rozpatrzy Komitet Specjalny Ekspertów do spraw oceny środków przeciwdziałania praniu pieniędzy, zwany Moneyval. Komitet ten nadzoruje procedury finansowe i klasyfikuje kraje na tzw. z białej listy i raje podatkowe. Prawdopodobnie w czerwcu międzynarodowa instytucja po analizie dokumentów watykańskich wpisze państwo kościelne na białą listę.
Z raportu przygotowanego za spiżową bramą dowiadujemy się, że konto WIOR mają 33 tysiące osób. Połowa z nich to osoby duchowne, a 2/3 to Włosi. Niespodzianką na watykańskiej liście bankowej jest druga pozycja Polaków. Raport podkreśla, że nie prowadzi się watykańskich kont numerycznych. Rachunki bankowe mają natomiast biskupi i kardynałowie oraz związani ze Stolicą Apostolską pracownicy świeccy zatrudnieni oraz emerytowani. Benedykt XVI nie ma już konta bankowego, ponieważ z chwilą wyboru na papieża rezygnuje się z wszelkich dóbr materialnych. Poza tym konta watykańskiej instytucji obsługują globalną działalność misyjną Kościoła. Należą one do zgromadzeń zakonnych, episkopatów, fundacji, kolegiów itd. Ojcu Świętemu bardzo zależy, by watykańskie operacje finansowe były jak najbardziej przejrzyste i podlegały wewnętrznemu oraz międzynarodowemu nadzorowi, stąd konieczność zewnętrznego audytu, jaki wykonuje Moneyval.
Dziennik Radia Watykańskiego.
O blisko 200 tysięcy wzrosła liczba osób, które przeznaczyły w ubiegłym roku część kwoty podatkowej na rzecz Kościoła katolickiego w Hiszpanii, poinformowała konferencja episkopatu. Tendencja wzrostowa utrzymuje się już od kilku lat.
Liczba deklaracji podatkowych na rzecz Kościoła wyniosła około 7,5 miliona. W ciągu ostatnich 5 lat wzrosła ona o blisko milion, podkreśla hiszpański episkopat. Biorąc pod uwagę, że około 23% deklaracji wypełniają wspólnie małżonkowie, można przyjąć, że w ubiegłym roku ponad 9 milionów osób postanowiło przeznaczyć część podatku na cele Kościoła katolickiego. Jednak panujący kryzys ekonomiczny w kraju dał się odczuć także tutaj. Ostateczna kwota jest niższa niż rok wcześniej o około milion euro. Konferencja Episkopatu Hiszpanii ocenia wyniki kampanii podatkowej pozytywnie, tym bardziej w dobie kryzysu. Zwraca uwagę, że to od osobistej decyzji podatnika zależy przeznaczenie części podatku na Kościół bądź na Kościół i inne cele społeczne. W żadnym wypadku nie oznacza to, że będzie musiał zapłacić więcej. Z kolei tak znaczny wzrost liczby osób oznacza, że realny odbiór Kościoła katolickiego w społeczeństwie jest pozytywny. Episkopat hiszpański wyraża wdzięczność wszystkim, a szczególnie tym, którzy zrobili to po raz pierwszy. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
O poprawę nieludzkich warunków w więzieniach Hondurasu zaapelował do społeczeństwa i władz ordynariusz diecezji Comayagua. W czasie pożaru nocą z wtorku na środę straciło tam życie kilkuset więźniów, jak podano początkowo 270, a obecnie mówi się już o ponad 350. Więzienie w Comayagua przewidziano na 250 osób, tymczasem przetrzymywano w nim 850 więźniów, czyli ponad trzykrotnie więcej, przypomina biskup Roberto Camilleri. Jest to już trzecia taka tragedia, do jakiej doszło w honduraskim więziennictwie tylko w ostatniej dekadzie. Hierarcha wezwał do modlitwy i pomocy tym, którzy uratowali się z pożaru oraz rodzinom ofiar.
Kościół w Niemczech solidaryzuje się z chrześcijanami w Egipcie. O ich dramatycznej sytuacji wypowiedział się biskup diecezji Eichstätt, Gregor Maria Hanke. Po tygodniowej wizycie Solidarności w tym kraju niemiecki biskup stwierdził, że aktualnie w Egipcie chrześcijanie są rozczarowani, marginalizowani i dyskryminowani.
Dyskryminacja chrześcijan przyjmuje różne, często subtelne formy. Jak stwierdził biskup Hanke, chrześcijanom coraz trudniej znaleźć pracę w muzułmańskim społeczeństwie. Chrześcijanie raczej nie mają szans na pracę u muzułmańskiego pracodawcy. Pewien student opowiadał mi, że pracodawca zawsze przerywa rozmowę kwalifikacyjną, gdy dowiaduje się o jego prawdziwym chrześcijańskim imieniu. Biskup Hanke dodał, że bezpośredniej dyskryminacji doznają też chrześcijanki. Jeśli nie noszą chust, są zaczepiane i obrażane. Agresja w stosunku do chrześcijan rośnie szczególnie w mniej wykształconych warstwach społecznych. Biskup Eichstätt zaznaczył, że mimo tego w ponad 180 katolickich szkołach w Egipcie kształci się blisko 70% muzułmańskich uczniów. Również prowadzone przez kościół szpitale cieszą się dużym zaufaniem wśród społeczeństwa. Egipscy chrześcijanie, jak powiedział biskup Hanke, nie okazywali w rozmowie z nim nienawiści wobec muzułmanów. Ich wiara w obliczu stałego zagrożenia mogłaby być przykładem dla chrześcijan w Niemczech, powiedział biskup Hanke. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Kongijskie władze zamknęły wczoraj katolicką telewizję RTS w Kinszasie. Jak twierdzi dyrektor telewizji, siostra Anni Zama, pretekstem są rzekome niedociągnięcia administracyjne. W istocie jednak chodzi o stosunek kościoła do reżimu Józefa Kabili po listopadowych wyborach, które episkopat uznał za sfałszowane. Na dziś w centrum kongijskiej stolicy został zwołany pokojowy marsz świeckich katolików, którzy domagają się ustąpienia Państwowej Komisji Wyborczej. Telewizja RTS informowała o marszu, jak też o innych niewygodnych dla władz sprawach. Dla rządu jesteśmy niewygodni. Podobny los spotkał w tych dniach również dwie telewizje prywatne, które ośmieliły się informować społeczeństwo o poglądach opozycji.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Diecezjalni duszpasterze sportowców przygotowują duchowe zaplecze rozpoczynających się 8 czerwca Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. Jak poinformował ksiądz Marian Biskup, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Archidiecezji Wrocławskiej, zaplanowano ewangelizacje, pantomimy, koncerty, a nawet tańce integracyjne. I to nie tylko dla kibiców, ale też i mieszkańców miast, w których będą rozgrywane mecze.
W miastach, w którym odbywać się będzie Euro, Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, wydziały duszpasterskie podjęły także działania pastoralne, duszpasterskie. W tę akcję znakomicie weszli młodzi ludzie, świeccy.
We Wrocławiu duchowe centrum zlokalizowane będzie w pobliżu strefy kibica. W kościele pod wezwaniem świętej Elżbiety sprawowane będą m.in. nabożeństwa i msze święte w języku łacińskim. Stowarzyszenie Nowa Ewangelizacja z Częstochowy podjęło dzieło modlitwy za Polskę. Inicjatywa ma wymiar ekumeniczny i skierowana jest do wszystkich, którym sprawa Polski leży na sercu. Wystarczy zadeklarować codzienną modlitwę w intencji naszego kraju w wybranej przez siebie formie, podkreślił Mirosław Topolski, członek Rady Stowarzyszenia Nowa Ewangelizacja.
Sugerujemy pewne formy modlitewne, ale one są tak szeroko pojęte, jak dużo jest chrześcijan w Polsce. Od czytania Pisma Świętego, modlitwy jakiejś permanentnej, brewiarzowej, eucharystii, nabożeństwa. Ty decydujesz o formie, w której chcesz modlić się za Polskę.
Deklarację modlitwy za Polskę można złożyć na stronie www.nowaewangelizacja.pl.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.